Marilyn Monroe, tak to było 50 lat temu, wtedy jeszcze, kiedy budowano rakiety kosmiczne, które miały latać na Księżyc i na Marsa. 7.55 w studiu pojawił się Jerzy Bielewicz. Witamy serdecznie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Uczestnikiem rozmowy od samego rana jest też bloger Pilaster, czyli Marcin Adamczyk. Raz jeszcze witamy dla tych z państwa, którzy się dopiero co włączyli.
Jeszcze dzień dobry państwu.
Jerzy Bielewicz przyszedł z wiadomościami, proszę państwa, straszliwymi.
No tak, 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 tak. To jest news, jeśli szef Banku Centralnego kraju należącego do strefy euro zostaje aresztowany. No i siedzi, przesłuchiwany jest szef Banku Centralnego Łotwy. To 2-milionowy kraj, mały, wydawałoby się, że co tam. Jednak jeśli wejść głębiej, na przykład za portalem Bloomberg, to okazuje się, że w zeszłym tygodniu Amerykanie chcieli wykluczyć z systemu przelewów międzynarodowych łotewski bank ABLW, AS. Więc zarzucają mu między innymi współfinansowanie programu rakietowego w Korei Północnej. Łotwa zawsze była taką bramą do Rosji. System bankowy na Łotwie jest opanowany kapitałowo przez rosyjskich inwestorów. Pamiętam w 2005 roku spotkanie z takim inwestorem amerykańskim z polską stroną. Jednak negocjacje na kilka godzin musiały być zawieszone, bo ten inwestor amerykański został ostrzeżony przez własną ambasadę i na gwałt wycofywał pieniądze z inwestycji i banków łotewskich, bo już wtedy w 2005 roku groziła sytuacja po prostu zablokowaniem systemu finansowego Łotwy. Więc jest to problem, że tak powiem, ciągnący się przez lata. Z tą drobną różnicą, że w 2014 roku Łotwa weszła do strefy euro. System bankowy powinien być pod nadzorem Europejskiego Banku Centralnego. Więc jest to bardzo, że tak powiem, niewygodna sytuacja. Jak duży jest ten system bankowy? Łotwa taki potrosze Cypr. Żeby oddać wielkość systemu bankowego, to podatki z banków to jest około prawie 700 milionów euro.
Same podatki.
Same podatki.
W milionowym kraju.
W 2-milionowym kraju, tak. Przypada gdzieś ponad 300 euro na per capita w podatkach z banków. Więc z pewnością jest to intratny biznes dla Łotwy. Niemniej jednak wygląda na to, że jest tam niewyobrażalna wręcz korupcja, skoro oto aresztowano szefa banku centralnego. Ja myślę, że to może mieć bardzo, bardzo duże reperkusje dla, może nie tak duże jak kryzys na Cyprze, ale bardzo duże reperkusje dla systemu bankowego. No bo cóż, w tajemnicy nie da się działać i z pewnością takie informacje, jak pozyskali Amerykanie, mieli też Europejczycy i europejski nadzór bankowy. Więc trochę mi to ta sytuacja przypomina. Nikt nam już nie wmówi, że polityka i gospodarka to są dwie oddzielne rzeczy. Coś, co uparcie powtarza kanclerz Merkel, jak zapytamy ją o Nord Stream. Więc
to my tutaj od rana w poranku wnet mówimy właśnie, żeby się politycy do gospodarki nie mieszali, a tutaj taki cios w plecy od Jerzego Bielewicza.
Zwolnić mnie z komentarza w takim razie. O czym żeście jeszcze od rana mówili?
O rakietach kosmicznych mówiliśmy. Tak? I o innowacjach oraz o tym, że zmienia się klimat na świecie. Czy na przykład te problemy Banku Centralnego Łotwy to jest dowód jakiegoś amerykańskiego zaangażowania tutaj politycznego, budowania jakiegoś sprzeciwu wobec tej agresywnej Rosji. Myśmy się przyglądali kilku administracjom amerykańskim, które patrzyły w oczy Władimira Putina i widziały tam różne ciekawe rzeczy. George Bush widział tam demokrację przez chwilę, tak?
No i ja bym poszedł dalej. No, jednak wiele rzeczy się łączy. Jeśli Korea Północna, przecież Amerykanie i zresztą Rosjanie, jak i Chińczycy jednogłośnie wprowadzają sankcje, a tu się okazuje, że banki w dużej mierze kontrolowane przez rosyjski kapitał finansował ten program rakietowy. Ja tylko dodam, że już po wprowadzeniu tych ostatnich sankcji no przyłapano rosyjskie tankowce przeładowujące ropę naftową na koreańskie tankowce na morzu. Przy czym kilka koreańskich tankowców zatankowało w rosyjskim porcie, twierdząc, że celem ich transportu ropy są chińskie porty. Nigdy do tych chińskich portów nie dotarły. Więc to jest bardzo dwuznaczna rola Rosji. Być może prezydent Trump mówi, że to, co starania Chin, aby wprowadzić mocne sankcje przeciwko Korei, są łamane przez Rosję. To bardzo duży znak zapytania o prawdziwe intencje Rosji, jeśli chodzi o Półwysep Koreański.
Musimy teraz podać godzinę, bo minęła godzina 8:01, więc dla tych z Państwa, dla których jest to istotna informacja, to podajemy. Już jest teraz 8:02. Następna informacja pogodowa godzinowa za 8 minut, bo kończy nam się już to okienko rozmowy. Czyli teraz pytanie do pana Marcina Adamczyka, blogera Pilastra. Słyszymy o tym, mówiliśmy o tym, że Stany Zjednoczone mają w tej chwili niewątpliwe przewodnictwo światowe w kluczowych technologiach, które pojawiły się w ciągu ostatnich tak naprawdę 10 lat na naszych oczach. Tak, 10 lat temu niczego takiego nie było. Nie było elektrycznych samochodów, nie było rakiet powracających na Ziemię, nie było różnego rodzaju urządzeń.
Stany Zjednoczone mają przewodnictwo technologiczne od bardzo długiego czasu. Tylko powiedzmy, mogło czasami powstawać złudzenie, że ono się chwieje albo wali. Już nawet kiedyś Chruszczow obiecywał, że będzie rakiety robił jak kiełbaski. No ale oczywiście na obiecankach się skończyło.
Nawet kiełbasek
nie kiełbasek robił. Też zresztą nie robił. W tej chwili no, Rosja oczywiście próbuje ugrać coś dla siebie w świecie zdominowanym przez Stany Zjednoczone, ale Rosja to jest gracz zupełnie innej ligi. To jest kraj, który gospodarczo, powiedzmy, jest na poziomie krajów afrykańskich. Gdyby nie miał arsenału jądrowego, nikt by się z nią nie liczył kompletnie. Kraj, który nie jest w stanie, tak jak pan mówił, my nie mogliśmy wyprodukować samochodów w latach 80., to oni do dzisiaj nie są w stanie produkować samochodów. W kraju, w którym nawet nie ma, w zasadzie podobno niedawno dopiero otwarto drogę, którą można dojechać do Władywostoku z Moskwy samochodem, ale tylko terenowym, bo osobowy to tak już nie za bardzo. Więc kraj, który nie jest w stanie wybudować nawet porządnej drogi czy mostu na Lenie, który budują już 30 lat, no nie jest w stanie zagrozić pozycji Stanów Zjednoczonych w żaden sposób. Oczywiście może tam próbować jakoś intrygować, tutaj tak jak pan mówił, sprzedawać ropę Korei, ale to są wszystko jakieś drobne rzeczy, które w skali globalnej nie mają większego znaczenia.
Mieliśmy w zeszłym tygodniu, pojawiła się informacja, a 10 dni temu doszło do ataku i bezpośredniego starcia wojsk rosyjskich, co prawda najemników i Amerykanów w Syrii.
No, jak to się skończyło? Rozmawialiśmy na temat ilości ofiar. Ja mówiłem o 15, że od 15, do czego Rosjanie się przyznają, nawet do 600 z różnych źródeł. W tej chwili jesteśmy gdzieś tak w granicach 100-200 ofiar śmiertelnych Rosjan i wieluset, przynajmniej 200 rannych. Ponoć są w szpitalach w Moskwie.
No, ale to jest kwestia przewagi technologicznej, tak?
No, nie wiem. Wygląda na to, że ten rosyjscy najemnicy zostali puszczeni tam, wysłani do ataku bez wsparcia lotniczego, bez wsparcia artylerii. To taka masakra trochę w tym momencie, biorąc pod uwagę środki, jakimi dysponują Kurdowie i Amerykanie tam, czyli drony, myśliwce, bombowce,
no i co, rakiety. Teraz możemy spodziewać się, że Rosjanie się będą musieli odegrać, tak? No bo to jest normalny sposób rosyjskiego myślenia. Jak nas uderzyli, to my musimy dwa razy tak samo mocniej.
Zapraszam do artykułu w Gazecie Bankowej, w najnowszej tej wydaniu, które marcowym. Ono jest trochę tak skoordynowane z wyborami w Rosji. Ja tam zresztą ze współautorem Ryszardem Czarneckim dajemy taką receptę Rosji, że jednak powinna skorygować swoje imperialne zapędy i skierować się do wewnątrz, starać się naprawić gospodarkę, tak jak uczyniły to na przykład Niemcy i Japonia po II wojnie światowej. Prymat polityki nad gospodarką w tak skrajnej postaci jak w Rosji prowadzi, jest błędem, kardynalnym błędem i prowadzi do katastrofy.
Chciałbym powiedzieć teraz, że przyjmujemy zakłady, w których stawką może być coś cennego, a pytanie dla państwa jest takie, czy Władimir Putin przeczyta twórczość Jerzego Bielewicza i zastosuje się do rad cenionego ekonomisty?
Mojej twórczości na pewno by nie przeczytał, ale Kreml czytał nasze wspólne artykuły z Ryszardem Czarneckim. Przypominam, do niedawna wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego.
Mam nadzieję, że dla Kremla nie jest również tajemnicą numer twojego konta i mógłby ci wtedy wpłacić honorarium za porady.
Zawsze uprawiała piractwo intelektualne, więc nie liczyłbym na to.
Nie, ja też nie liczę na to.
Jest taka, zostało nam 3 minutki, więc krótkie pytanie. Czy to, co się dzieje w tej chwili między Polską i Izraelem, ta wrzawa, te sytuacje, w której do polskiego ministra wyskakują dziennikarze z jakimiś absurdalnymi pytaniami i argumentami o zmyślonych losach swojej rodziny w Polsce, to jest tutaj tło na przykład gazowe, jest tutaj tło gospodarcze?
Dla mnie nie ulega wątpliwości. Przypomnijmy sobie te sonne 3 dni. Pierwszy dzień jeszcze oświadczenia w Davos, wspólna gra prezydenta i premiera na Nord Stream, przeciw Nord Stream. Drugi dzień wspólne stanowisko Rexa Tillersona z Jackiem Czaputowiczem, też w sprawie Nord Stream, wspólny sprzeciw Stanów Zjednoczonych i USA. No i na trzeci dzień Netanyahu w Moskwie, w przeddzień wizyty burza w Izraelu. Więc kto na tym ugrywa, kto wygrywa? No, zyskuje nasze ręce są nieco związane. I myślimy o czymś zupełnie innym niż jeszcze godzinę, dzień temu, no bo mamy taki bardzo silny atak medialny na nas, podkreślam, medialny. Wydaje mi się, że to, że być może Izrael gra tutaj swoją grę na Bliskim Wschodzie, gdzie Rosja ostatnio stara się być takim power brokerem i być może jest to transakcja wiązana, zepsuć nasze tutaj stosunki w Unii Europejskiej i międzynarodowe. I to zlecenie mogło być od Władimira Putina. Nie na darmo się spotkali w dzień po wspólnym oświadczeniu Tillersona z Czaputowicza. Jednak dzisiaj jest nowy dzień. Ja bym sobie nie zaprzątał tym głowy. Mamy wiele innych ważnych rzeczy do zrobienia. Na przykład dzisiaj będę rozmawiał na portalu W Polityce z Piotrem Naimskim, który jest pełnomocnikiem rządu do infrastruktury krytycznej. I będę mu zadawał pytania o Baltic Pipe i o Nord Stream. W żadnym wypadku o te nagłośnione medialne ataki na Polskę. Dzień jak co dzień trzeba wrócić do spraw, które są ważne dla nas, do spraw codziennych.
No szkoda tylko właśnie, że polski rząd zamiast polityką gospodarczą zajmuje się polityką historyczną. To nic, niczego dobrego naprawdę nie może przynieść.
No ale to jest połączone. Jeżeli dostajemy pałą polityki historycznej, to musimy tą pałą jakoś powalczyć. No.
Nie dawać okazji może. Lepiej by było.
Może 8:10, proszę państwa. Część pierwsza naszego poranka dobiega niniejszym końca. Gościem, bohaterem pierwszy raz w naszym studiu był pan Marcin Adamczyk, bloger Pilaster. Państwo wpiszecie, będziecie mogli poczytać myśli i teksty pana Marcina Adamczyka, właśnie poświęcone cywilizacji i takiej refleksji, co nas czeka.
No, dziękuję państwu. Bardzo do widzenia.
Bardzo panu dziękujemy. Był też Jerzy Bielewicz. Przed nami teraz kilka chwil muzyki. Potem wracamy i już będzie ostro politycznie. Będzie poseł Paweł Lisiecki, Prawo i Sprawiedliwość, członek Komisji Weryfikacyjnej.